profesor Krzysztof Malinowski, wicedyrektor Instytutu Zachodniego, historyk, politolog, specjalista m.in. od polityki zagranicznej Niemiec. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Opowiedzmy teraz słuchaczom, czym jest Instytut Zachodni, jakie jest miejsce tej instytucji na mapie Polski.
Instytut Zachodni istnieje niemal 75 lat. W przyszłym roku będziemy obchodzili właśnie taką okrągłą rocznicę. A więc został, jak można się domyśleć, powołany jeszcze w warunkach konspiracji przez profesorów tutejszego Poznańskiego Uniwersytetu, jednak nie w Poznaniu, a w Milanówku pod Warszawą. Od początku ta inicjatywa miała taki charakter właśnie naukowy, ukierunkowany na taki szerszy plan badania historii Niemiec, współczesności, ogólnie stosunków polsko-niemieckich, no jako następstwo też między innymi II wojny światowej. Te badania początkowo miały charakter historyczny, jak wspomniałem, ale także stopniowo wytwarzał się taki nurt, który był ukierunkowany na, interesował się bardzo ściśle ziemiami odzyskanymi, jak wówczas mówiono, czyli też jak w dzisiejszej nomenklaturze to określamy ziemiami zachodnimi i północnymi. A więc, ponieważ działania Instytutu miały taki interdyscyplinarny czy wielodyscyplinarny charakter, wśród badaczy czy wśród naukowców, którzy zajmowali się ziemiami zachodnimi, byli i historycy, ale także językoznawcy, etnografowie, ekonomiści, nawet prawnicy. Stopniowo oczywiście Instytut zmieniał czy uzupełniał swoje kierunki badawcze. Oprócz historii Niemiec i problematyki ziem zachodnich i północnych, w polu zainteresowania pojawiły się także tematy bardziej współczesne dotyczące podziału Niemiec, jakby obydwu państw niemieckich, ich, a w szczególności Republiki Federalnej Niemiec, systemu politycznego, gospodarczego itd., itd. Również tu w Instytucie, trzeba powiedzieć, pojawiły się pierwsze prace w latach 60., które dotyczyły integracji europejskiej. Później zaś był oczywiście przełom lat 80., 90., który bardzo rozszerzył pola badawcze, kierunki badawcze, zainteresowania pracowników naukowych Instytutu. Oczywiście była to już inna atmosfera, bardziej swobodna, prawda, pozwalająca na obiektywne badanie stosunków polsko-niemieckich, nie tylko w tym ujęciu historycznym, ale także w odniesieniu do tych aspektów, które jakby wcześniej były trochę zapomniane. Mam na myśli przede wszystkim też dziedzictwo, niemieckie dziedzictwo kulturowe na ziemiach zachodnich, problematykę mniejszości niemieckiej, ale także Polonii w Niemczech i tak dalej, i tak dalej.
W Warszawie jest ośrodek studiów wschodnich, który dostarcza wiedzy również dla osób rządzących Polską, dla polityków, dla menedżerów na temat tego, co się dzieje na szeroko pojętym wschodzie. Czy Instytut Zachodni jest też takim okiem państwa polskiego na to, co się dzieje u naszych zachodnich sąsiadów?
Można w ten sposób górnolotnie to określić. Obecnie Instytut Zachodni rzeczywiście ma więcej takich funkcji o charakterze eksperckim i tą swoją działalność w dużej mierze dedykuje właśnie władzom państwowym, które są zainteresowane, też obserwują właśnie różnego rodzaju procesy polityczne w Niemczech.
To porozmawiamy o tych procesach politycznych w Niemczech. Wczoraj były szef dyplomacji Rzeczpospolitej, pan dr Witold Waszczykowski, powiedział, że Solidarność Europejska zostanie zakopana na dnie Bałtyku. To w kontekście oczywiście Nord Streamu. Pan też obserwuje politykę zagraniczną naszych zachodnich sąsiadów. Jak to jest z tymi Niemcami? Do czego oni tak naprawdę dążą?
Oczywiście bardzo trudno odpowiedzieć jednym zdaniem na tak postawione pytanie, ale niemniej trzeba podkreślić jedną rzecz, że polityka niemiecka jest ukierunkowana przede wszystkim na zachowanie Unii Europejskiej. Jednym z elementów tego podejścia, tego stanowiska jest oczywiście utrzymanie, jak tylko się da, jak tylko to jest możliwe, pewnej ogólniejszej spójności. To znaczy Niemcy są zainteresowani rozwijaniem integracji w ramach Unii Europejskiej złożonej z 27 państw członkowskich, jak to się mówi obiegowo. To znaczy mają poważny problem z podejściem Francji do prób stworzenia czegoś w rodzaju twardego rdzenia na bazie pogłębienia reform w strefie euro. To można z pewnością powiedzieć o polityce niemieckiej, że ma trochę szersze horyzonty i jej takim nadrzędnym celem jest właśnie utrzymanie pewnego balansu w obrębie istniejącej Unii Europejskiej. Natomiast, jak pan redaktor wspomniał, problem pewnej takiej partykularnej polityki energetycznej Niemiec, no jest jakby kontraproduktywny z punktu widzenia tego właśnie ogólnego założenia i również niesie pewne określone konsekwencje geopolityczne dla Europy Środkowej, dla Ukrainy, ale także dla Polski.
Czy to, co pan mówi o tych partykularnych interesach energetycznych, wynika właśnie z interesów gospodarczych, czy jednak jest takie coś, o co Niemców często Polacy dawni podejrzewali, czyli o to, że dla nich przede wszystkim jednak liczy się Rosja, że oni patrzą na politykę europejską z punktu widzenia tego swojego sojuszu z Rosją ponad głowami naszej części świata?
Tu splata się z pewnością wiele czynników, niemniej jednak pewnie takim podstawowym jest właśnie ów interes gospodarczy Niemiec, realizowany przez jednak w dużej mierze prywatne podmioty, choć nie bez wiedzy i pewnej akceptacji oczywiście władz Republiki Federalnej Niemiec. Natomiast trzeba powiedzieć o takim pewnym procesie czy pewnych wątpliwościach, które pojawiają się politycznych, także w samych Niemczech, związanych z pomysłem realizacji tego projektu. Nie jest to tak, iż jest on bezkrytycznie aprobowany przez elity polityczne w Niemczech. Jest wiele głosów wyrażających właśnie wątpliwości, czy wręcz krytykę wobec tego projektu, nawet w partiach rządzących, choć z pewnością w mniejszym stopniu niż na przykład w partiach opozycyjnych, lewicowych.
Pani kanclerz Merkel powiedziała, że czas już powoli rezygnować z tej suwerenności, że państwa powinny być do tego przygotowane. Czy to jest taki element szerszej doktryny, budowy jakiegoś europejskiego superpaństwa, czy co?
To być może jest to rzucona pewna myśl, wyrażająca może emocje pani kanclerz, albo też może i obrazująca pewien kierunek myślenia. To znaczy taki oto kierunek myślenia, który by przywiązywał dużą wartość właśnie do takich działań w ramach Unii Europejskiej, które miałyby wytwarzać pewną taką poczucie wspólnotowości. I myślę, że to jest raczej wyraz pewnych ogólniejszych politycznych przekonań pani kanclerz, aniżeli rzeczywista polityka.
Ale czy nie jest tak, że jednak elity niemieckie po prostu realizują swój interes narodowy i tylko używają tego języka jedności europejskiej, tak jak 200 lat temu by używały, nie wiem, o powszechnym oświeceniu?
Z pewnością w takim samym stopniu realizują swój interes narodowy, jak każde inne państwo Unii Europejskiej, także Polska. No Niemcy jednak, trzeba pamiętać, są architektem, inicjatorem integracji europejskiej i z pewnością czują się jakby takim depozytariuszem tego procesu europejskiego.
Widać cały czas pewien poziom napięcia w stosunkach polsko-europejskich. Pojawiło się w pewnym momencie hasło reparacji. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać jeszcze później tutaj z pracownikami Instytutu Zachodniego o godzinie 12.30. Zapraszam od razu, ale jak pan sądzi, to wysunięcie tego hasła reparacji europejskich, jak to zostało w Niemczech przyjęte?
No, z pewnością na początek z niezrozumieniem, później też z wątpliwościami. Chyba z brakiem jednak, stanowisko to można generalnie określić jako brak akceptacji, choć niewątpliwie są też elementy, które wyrażają pewną empatię dla polskich tutaj emocji, czy dla polskiego postulatu. To też również po stronie tej bardziej może lewicowej części elit politycznych.
No właśnie, lewicowe, prawicowe elity polityczne, gdzie my mamy tam sojuszników w Niemczech? Gdzie mamy sojuszników w Niemczech? Gdzie mamy takich polityków, którzy jakby rozumieją polskie emocje, polskie postulaty?
Proszę sobie wyobrazić, że mamy sojuszników w każdym niejako ugrupowaniu politycznym, czy w każdym nurcie politycznym, w zależności od tego, jak my definiujemy swoje interesy i jaką część tych interesów definiujemy. Na przykład, jeżeli chodzi o nasz podstawowy interes, interes bezpieczeństwa, którego uosobieniem są dobre na przykład stosunki transatlantyckie, spójność NATO, tu wśród na przykład partii rządzącej, przede wszystkim w Chadecji, mamy wielu zwolenników, czyli nasze interesy są pokrewne, bliskie, zbliżone. Tam, gdzie jest na przykład mowa o polityce wschodniej, tutaj artykułują czy akcentują przedstawiciele SPD większe zrozumienie dla potrzeby, powiedzmy, tworzenia bliskich stosunków z Rosją. Także w zależności od interesów, rodzaju interesu, te sympatie mają większe czy mniejsze natężenie.
No ale to wszystko jest dobrze, a jednak stosunki polsko-niemieckie nie są dobre.
Ale także nie są złe. Trudno określić obecnie ich stopień, niemniej jednak wydaje się, że nadal oczekujemy na jakiś impuls, który wprowadziłby nową dynamikę do tych stosunków. Niewątpliwie proces europejski jest takim szerszym kontekstem, z którym Polska, Niemcy wiążą największe nadzieje pewnie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Krzysztof Malinowski, wicedyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, specjalista od historii i polityki zagranicznej Niemiec, był naszym gościem.